Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie, a nasi goście już u wrót. Razem z Andrzejem Żakiem przybył Konrad Szachnowski, reżyser, przez wiele lat także dyrektor Teatru Miniatura, no i przez kilka lat redaktor Radia Gdańsk, który właśnie kilka dni temu otrzymał Henryka, najważniejszą w środowisku lalkarzy nagrodę przyznawaną od 2009 roku. Przyniósł tego Henryka. Porozmawiamy z nim w ogóle o teatrze lalek, o teatrze jako takim, o życiu myślę również, a także spotkamy się z Adamem Nalepą, współtwórcą Teatru Boto, i Ewą Frondzyńską-Kostecką, menadżerką tego teatru, jako że 7 kwietnia odbędzie się wielka uroczystość, czyli drugie urodziny Teatru Boto. Bardzo się przed chwilą staraliśmy, żeby było Henryka widać w internecie. Chyba już będzie widoczny, tak? Jakoś tam kamerka ustawiona na tę nagrodę, na tę rzeźbę. Już wyjaśniamy, o co chodzi, ale najpierw przedstawiamy siebie i gości. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
No i witamy. Konrad Szachnowski.
Witam Państwa, dzień dobry.
Laureat, właściciel tego tu Henryka, o którym za moment porozmawiamy. No a przede wszystkim reżyser, także aktor, jak już powiedziałam, przez wiele lat dyrektor Teatru Miniatura i przez kilka lat nasz kolega radiowy, pracujący tutaj na stanowisku redaktora. Witamy też serdecznie Adam Nalepa, reżyser, ale zasłużony też dla Trójmiasta tym, że jest jednym z tych ludzi, którzy w którymś momencie wymyślili Boto i cały czas nim kierują, prawda? A Boto ma od 2 lat swoją siedzibę, bo ja tak powiedziałam, że drugie urodziny Boto będziemy świętować, a przecież Boto jest znacznie starsze,
de facto,
prawda?
To już są prawie 7
urodziny.
No
właśnie.
Tak.
No ale od kiedy macie swoją siedzibę, to tak jak przyznaję, że tak czasem bywa, że kiedy jakaś taka bardzo fajna organizacja stworzona przez ludzi pełnych emocji i chęci dostanie wreszcie swoją siedzibę, pieczątkę i adres, to się to wszystko jakoś tak zaczyna rozchodzić po kościach. U was jest dokładnie odwrotnie, moim zdaniem. To wszystko gra i furczy, że trudno nadążyć za tym, co się u was dzieje, a nadąża na pewno menadżerka, pani Ewa Frondzyńska-Kostecka.
Dzień tak? dobry.
Nadąża. Od kilku miesięcy już związana z Boto.
Tak, od 4.
I co to tak dzień i noc, koncerty, koncerty, spektakle, koncerty? Jak to jest być przy Boto?
Wspaniale, ale tak, rzeczywiście dzień i noc, koncerty, spektakle, wernisaże.
O tym za moment porozmawiamy, co się u was dzieje, jak minęły króciutko te 2 lata, jakie najbliższe plany, ale no jesteśmy, myślę, winni słuchaczom i widzom wyjaśnienia na temat tego właśnie Henryka, którego już pokazaliśmy. To jest taka specjalna nagroda ustanowiona w 2009 roku, najważniejsza nagroda środowiskowa w środowisku lalkarzy, ludzi Teatru Lalek, jak to powiedzieć?
Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, dokładnie. To jest, patronem jest Henryk Ryl, więc osoba znamienita i bardzo zasłużona dla teatru, nie tylko lalkowego, bo to trzeba powiedzieć, że i dla polskiego teatru, nie?
Oprócz tego to był twórca polskiego oddziału międzynarodowego UNIMY,
tak,
i pierwszy jego szef. A to jest ogromna organizacja, której mało kto wie, która zrzesza ponad 72 kraje, w których funkcjonują teatry lalkowe, i prezydium jest już obdarowywane niektórymi takimi postaciami z dziedziny polskiego teatru lalek. Między innymi Henryk Jurkowski był prezesem, ale głównego prezydium UNIMY, a nie Polunimy, tylko UNIMY, oraz Henryk Ryl.
Światowego. Tak.
Światowego prezydium.
No ponieważ w marcu jest obchodzony od kilku lat Światowy Dzień Lalkarza.
Od kilkunastu,
prawda? Od kilkunastu,
tak,
nawet, tak. No więc odbyła się znowu uroczystość w Teatrze Lalka. To było
w Teatrze Lalka w Warszawie w sobotę 17 i równocześnie towarzyszył temu spektakl, który był grany na tę okoliczność.
No i tutaj mam dyplom, znaczy mam, mogę podtrzymać. Henryk, Nagroda Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP dla Konrada Szachnowskiego za całokształt twórczości w dziedzinie Teatru Lalek. Serdeczne gratulacje. Przewodnicząca kapituły Henryka Korzycka podpisała i Olgierd Łukaszewicz, czyli prezes zarządu ZASP. Serdecznie gratulujemy.
A dodajmy jeszcze, że jest to trzeci Henryk w Trójmieście, bo wcześniejszy trafił do Aleksandra Skowrońskiego
oraz do,
i do Michała Zarzeckiego. Więc trzeci, to jeżeli biorąc skalę tego krajową, to jest dużo, jeżeli chodzi
ja
o
ja chcę powiedzieć, że gdzieś ranga tego oznaczenia i tej nagrody to jest mniej więcej tak, można to porównać w świecie lalkowym, że to jest nasz Henryk. Nasz Oskar. Przepraszam.
Tak.
Henryk to jest naszym Oskarem. I dostały go do tej pory takie wybitne osoby, które są kojarzone, a nie znają się do końca na teatrze lalek. Między innymi Kilian, Wilkowski, takie już tuzy związane z kulturą teatralną polską.
I to jest taka właśnie postać, no, lalkarza, animatora, prawda? I to jest trochę do Oscara podobne, ale na szczęście bardziej dynamiczne w formie, prawda? Tak jakoś tutaj. I to jest z Mosiądzu chyba? No w każdym
tak,
razie.
To jest Mosiądz. To jest Mosiądz.
I ona trzyma, no poprawcie mnie.
Krzyżak i marionetka.
Tak?
Trzeba dodać, jak państwo to widzą na swoich obrazach gdzieś tam w internecie, to trzeba dodać, że ta postać jest zupełnie anonimowa. To jest faktycznie animator, a lalka jest perfekcyjnie zrobiona wręcz. Gignol w tarapatach, w swoim poszytym ubranku, w barwach oczywiście francuskich, no bo Gignol to francuski.
Aczkolwiek
bohater.
Nigdy Gignol nie był marionetką.
Tak.
Tylko pacynką.
Tak, oczywiście.
No, ale to w tym na potrzeb tej nagrody.
No tak, bo ja widziałam zupełnie inną właśnie lalkę na zdjęciu w internecie, kiedy prezentowano tę nagrodę jako pomysł. No dobrze, będziemy jeszcze rozmawiać z Konradem Szachnowskim o jego życiu, o teatrze lalek i nie tylko, myślę. A teraz przez chwilkę poświętujmy razem z Boto, bo 7 będzie ta impreza, wielka, jak rozumiem, impreza. Ja tutaj otrzymałam takie zaproszenie, że nawet się odbędzie Akademia Wręczenia Orderów Zasłużonych. Nie wiem, komu wręczacie, urzędnikom, sponsorom, czy artystom, czy widzom może też?
Sobie. I stwierdziliśmy, że po prostu chcemy się spotkać z tymi ludźmi, którzy bardzo często do nas przychodzą. Oczywiście z przymrużeniem oka te ordery. Ja podobno też dostałem rok temu, ale do dzisiaj go jeszcze nie mam, nie odebrałem. Więc najpierw spotykamy się z przyjaciółmi, potem otwieramy teatr i mamy nadzieję, że będziemy znowu imprezowali całą noc, co się nam zdarza bardzo, bardzo często. Koncert, jam session, przychodzą muzycy. Myśmy mówili już o tym, że właściwie spontanicznie coś się rodzi i sami jesteśmy zaskoczeni, bo nigdy nie możemy zaplanować, kiedy to się kończy, więc na ogół mamy prawie 24 godziny otwarty nasz teatr i to chcieliśmy, żeby każdy mógł wejść i każdy mógł w każdym momencie zrobić to, co chce, czy powiedzieć wiersz, czy zaśpiewać piosenkę. I cieszymy się, że po każdym takim spotkaniu następne projekty powstają, spontaniczne, w dzisiejszych czasach, że przecież nie mamy wszyscy tyle czasu, żeby przygotowywać miesiącami jakieś eventy, prawda, że nie ma też na to pieniędzy, że mimo to artyści spotykają się i za każdym razem...
Przepływ energii, talentów.
Tak, nie zapomnę ja osobiście ostatnio naszego śpiewania kolęd, które było po prostu jakimś takim szybkim pomysłem, żeby rzucać teksty na ścianę i myśleliśmy, że po prostu przyjdą jacyś muzycy od samego początku, ale przyszedł jeden perkusista, więc zaczęliśmy cicha noc, bum, święta noc, bum, ale w przeciągu 15 minut nagle z widowni, widownia była bardzo pomieszana od ludzi, od osiemnastki do setki, nagle ktoś usiadł sobie przy pianinie, ktoś wziął gitarę, zaczęliśmy grać i trwało to 4 godziny i właściwie skończyliśmy potem niemiecką wersją Cichej Nocy, czyli tą oryginalną wersją, ale ludzie siedzieli tam jeszcze i przez następne 2 godziny śpiewali do drugiej czy do trzeciej nocy kolędy. Takie spontaniczne, po prostu spotkanie, jakiś wspólny akt zrobienia czegoś. No i właśnie tak funkcjonujemy.
Patrzę z podziwem na menadżerkę, bo ona musi to wszystko przecież, prawda, łapać, ogarniać i nad wszystkim panować. Jednak niektóre rzeczy przewidywać też trzeba. No przecież zapraszacie też teatry z całego kraju i no różne rzeczy się dzieją też zorganizowane. Z pani punktu widzenia, jak to jest? Wygląda.
Ewa liczyła przez ostatnie 2 dni wszystkie eventy. Więc
tak, mogę pochwalić się wynikami.
Bardzo prosimy
mojego liczenia dwudniowego.
Tak.
Statystyki są no, oszałamiające i powiem teraz je przedstawię do 7 kwietnia, czyli do dnia naszego świętowania drugich urodzin. I to tylko w ramach bieżącej działalności, bez festiwali, bez takich współpracujących wydarzeń. Wystawiliśmy 102 spektakle. Odbyło się 99 Boto Bluesowych Poniedziałków, czyli naszych co poniedziałek jamów bluesowych, 91 jamów jazzowych i 182 inne koncerty, czyli łącznie to były 372 koncerty w 2 lata. Plus 102 spektakle, plus plus 43 inne wydarzenia, czyli wernisaże, spotkanie literackie, warsztaty i tak dalej. Więc naprawdę jest tego mnóstwo. No, praktycznie jeden...
Po drugi dzień właśnie.
Tak. Tak, albo i częściej. Jeden, dwa dni w tygodniu mamy wolne. Także.
Jeszcze festiwale dołożyć. No
tak. Tak, jeszcze dodatkowo
wernisaże, przecież każda ściana jest u nas wykorzystywana dla...
Tak, wernisaże mamy co miesiąc. Tak. Teraz wisi wernisaż malarstwa Wojciecha Zielińskiego. Piękne obrazy. Będzie zmiana tydzień po świętach i później jeszcze za miesiąc będzie kolejna zmiana, także... Warto przyjść zobaczyć.
Że na przykład na wystawy, które robimy, jesteśmy właściwie zabukowani już przez następnych kilka miesięcy. Ale oczywiście otwarci do wszystkiego. Czy to są amatorzy fotograficy, czy rzemiosło artystyczne, powiem, czy jesteśmy otwarci.
Ja prywatę uprawię, ja się muszę do was zabrać.
No to zapraszamy.
Ale wolne terminy ale, na jesieni.
Nie, ale to myślę, że też przyjmujecie bardzo chętnie i z dużym pożytkiem innych takich, powiedziałabym, szaleńców, jak na przykład Between Pomiędzy, prawda, tak. Które ostatnio czytaliście Czarne razem, ale nie tylko, bo przecież także ich festiwal. Nie wiem, no chociażby Magda Jachimek, która Mamy Problem u was też tak. Gra, prawda, i różne inne rzeczy się dzieją, takie, które pozwalają tym, którzy też byli troszeczkę bezdomni, znaleźć u was swój, no, nie wiem, no kawałek domu tak. Na moment.
I to też jest gdzieś tam nasz dom. Ja gdzieś na szczęście od czasu do czasu wyjeżdżam i robię coś po Polsce, więc nie muszę siedzieć od rana do wieczora, ale Tomek Weber czy Sylwia Góra, Weber czy Ewan siedzą właściwie non-stop.
Ale tam jest przytulnie, także...
Tak, i właśnie fajne jest to spotkanie i za każdym razem powtarzam, że jestem sam pod wrażeniem, że oglądamy spektakle. Na przykład mamy te konsekwencje, Ewa, nie wiem, czy ty chcesz powiedzieć, zdecydowaliśmy się zaprosić w tym roku, po raz, to była pierwsza edycja, 13 spektakli małych form. Małe formy to znaczy, no bo mamy też małą scenę, ale jednak to były spektakle jednak do 3-4 osób, to nie były tylko monodramy. I potem spotykaliśmy się z publicznością, dyskutowaliśmy o tym. To jest fajne, że nie tylko można dotknąć tego aktora na scenie, prawie poczuć jego pot, poczuć jego łzy, tylko potem jeszcze usiąść sobie na dole i zadać konkretnie pytania, dlaczego zrobiliście to tak? Czy my mamy też tą możliwość zapytania? Widzę, jak to zafunkcjonowało. I chyba to jest ten największy potencjał, że to jest taki teatr. Że to jest miejsce spotkań bardzo bliskie, prawda? Że...
Ale też właśnie a propos tego, że tam jest jak w domu, to rzeczywiście czy muzycy, czy aktorzy jak do mnie dzwonią, czy przychodzą, to wszyscy mówią, że uwielbiają występować w BOTO i po prostu czują się jak w domu. Ludzie z zewnątrz po prostu, że czują się jak w domu tam. Także udało się rzeczywiście stworzyć takie miejsce.
Mamy muzyków, którzy na przykład dzwonią do nas, mówią, mamy tur po Polsce wielką. Ostatnio ktoś z kilkoma Grammy. Ale mówimy mu, że jest 60 miejsc, ale słyszał, że to jest fajne miejsce, on gra w dużych halach, ale chciałby. U nas i coś takiego się zdarza, prawda, bardzo często, więc fajne, cieszymy się z tego. I to, co robimy na przykład, bo mówiłaś o Czarnym, o Stasiuku na przykład, jeden z następnych projektów, to jest czytanie wraz z muzykami jazzowymi. Irek Wojczak będzie, Marcin Dimiter, czytamy w ramach Between Stasiuka, więc szukamy też, poszukujemy jakichś takich tarć. Czy na przykład mieliśmy granie na malowanie, prawda, więc
Tak, i będzie też. Czy
będą ilustrować czytanie muzyką?
Muzyką będą ilustrować albo nie. Będąc w dialogu z nami albo nie. Zobaczymy, na razie próbujemy. Też nie chcemy tego przepróbować, bo to ma być coś spontanicznego, ale też zdarzały się, prawda, koncerty, do których malarze malowali na przykład. Takie... No po prostu wspólne spotkanie i każdy ma takie wrażenie, że dostaje swój głos i robi z nami jakąś wspólną sztukę, więc...
No i 7 będzie taka akademia, to tak brzmi, prawda?
Ale specjalnie oczywiście nazwaliśmy to akademią.
No i bardzo dobrze i zapraszamy, ale powiedzcie proszę, na co można się do was wybrać też wcześniej, w najbliższym czasie, żeby zakończyć nasze tutaj jubileuszowe spotkanie konkretnymi propozycjami. Nordost jest dzisiaj, tak?
Tak, gramy. Dzisiaj o 19:00. te spektakle, które wyprodukowaliśmy w czasie ostatnich 7 lat, gramy od czasu do czasu. Mamy oczywiście te gościnne spektakle, więc dzisiaj Nord-Ost, chyba od 2 miesięcy nie graliśmy.
Ostatnio był w listopadzie grany.
Tak, więc w tej chwili, jeżeli chodzi o plany na następny rok, więc marzymy o wznowieniu naszej Wróżki z Kranu, którą graliśmy wcześniej jeszcze, kiedy nie było siedziby, kiedy więc próbujemy ją trochę zredukować na tą naszą małą scenę. Plany są, ja chciałbym zrobić z Sylwią, właściwie nie robiłem od 17 lat monodramu.
Sylwia Górą-Weber.
Sylwią Górą-Weber, która tutaj też bardzo często w niedzielę przychodziła do studia. Monodram Podróż do Buenos Aires na podstawie dramatu Amanity Muscari, więc cieszę się, bo wydawało mi się, że nie chcę już nigdy robić monodramu, ale jednak ten gdzieś zobowiązuje do czegoś. Będziemy prawdopodobnie mówili o tym w momencie krótko przed premierą.
Na pewno.
Chcielibyśmy zrobić Mrożka, Policję, więc... No i oczywiście wszystko, co nam się jeszcze po drodze urodzi, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie te projekty nie niknęły w jakiejś szufladzie i czekały przez lata na jakąś realizację.
Nie usychały w szufladach.
Tak, dokładnie, prawda? Tylko że mamy pomysł, robimy go. Zawsze znajdą się pieniądze, czy tych pieniędzy nie trzeba dużo, bo robimy to oczywiście just for fun, jak to się mówi.
Miarę swoich możliwości.
Tak. I to jest właśnie to, co... Dlaczego otworzyliśmy ten teatr właśnie?
Bo tak, pamiętam.
Bo tak.
Bo nam się chce.
Bo tak.
Dobrze, to 100 lat, żeby bo to trwało. Dziękujemy. I się rozwijało oraz dziękujemy. Przez następne pokolenia. Bardzo serdecznie dziękujemy za te opowieści, Adam Nalepa i Ewa Kostecka, a za chwilkę porozmawiamy z Konradem Szachnowskim, jak już powiedziałam, o życiu, o teatrze. Taką przynajmniej mam nadzieję.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
W salonie artystycznym Radia Gdańsk z Konradem Szachnowskim, nie tylko o Henryku, ale myślę, że trochę też o tej nagrodzie rozmawiamy. Myślę, że ją dobrze widać. Jeśli ktoś przez internet nas ogląda, jest teraz taka możliwość, że radio też można i widzieć na swoim własnym ekraniku. Henryk, czyli na pamiątkę Henryka Ryla. Znałeś go osobiście? Uczyłeś się u niego?
Tak, znałem. Ale ja, zanim zacznę opowiadać o rodowodzie tej nagrody, o jej znaczeniu, to powiem tak, że ta nagroda mnie troszkę tak nie tyle zaskoczyła, co przygniotła. Bo zwykle za konkretne osiągnięcia artystyczne dostaje się nagrodę, a za całokształt to jak się umiera. Albo pośmiertnie. W związku z tym ta nagroda mnie tak trochę przytłacza. I jak nie umiem
a
się do końca...
A
pamiętasz,
jak Oscara za ja całokształt
ja
dostałeś?
Ja wiem.
Było daleko wtedy.
No, ale ja tak nie do końca się przez to cieszę. Niemniej jednak chcę powiedzieć przy tej okazji, że rzeczywiście moje życie jak gdyby ułożyło się w historii Polskiego Teatru Lalek, gdzie byłem takim łącznikiem pomiędzy odchodzącym pokoleniem, a nowym pokoleniem, które pojawiło się i które wykształciło dzisiejszą młodzież, która realizuje ten teatr. Jak go realizuje, to już zupełnie inna bajka i inna sprawa. Natomiast w 1967 roku współcześni twórcy Teatru Lalek, między innymi Stanisław Stap i naczelny redaktor wrocławskiej Odry, Klemens Krzyżakurski, mieli szatański pomysł, aby powołać do życia pierwowzór zupełnie inaczej funkcjonującej szkoły teatralnej, która by szkoliła aktorów lalkarzy, aktorów pantomimy i aktorów do eksperymentów teatralnych, czym się miał zajmować Jerzy Grotowski. Projekt powstał i powstała szkoła, która nazywała się Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych. I rzeczywiście mieliśmy zajęcia na przykład z techniki głosowej z Zygmuntem Molikiem, ale jeśli idzie o lalkarstwo, no to nie wiem, czyj to był pomysł. Czy Klemensa, który był człowiekiem przewrotnym, złośliwym i okrutnym bywał jako redaktor naczelny Odry, ale był niezwykle twórczy. I on do współpracy zaprosił dwóch ludzi. takie postaci pomnikowe dla polskiego teatru lalek powojennego. Henryka Rylla, tutaj wymienionego już wcześniej, który był założycielem teatru w Łodzi Arlekin, a wcześniej jeszcze w Murnau ćwiczył tam z lalkami w obecności Schillera. Powołał taki teatr życia i Henryk Ryl był, jak gdyby, on był z wykształcenia nauczycielem i on trochę po nauczycielsku traktował ten teatr. I zostaliśmy podzieleni na grupy. Jedna grupa siedziała u Ryla, a druga grupa siedziała u artysty wybitnego. Mało takiego znanego na ogół, ale znana jest jego działalność w Teatrze Groteska w Krakowie, mianowicie Władysława Jaremy. Siostra świetna malarka, Maria Jaremianka, żona jego, potem Maria Jarema, długoletnia dyrektorka teatru. Skupili wokół siebie wspaniałych twórców Mikulskich, Skarżyńskich. W tym teatrze był to teatr takiej dominującej plastyki i myśmy mieli zajęcia takie, że Henryk Ryl uczył nas dokładności, precyzji w działaniu, ale tylko tego. Natomiast Jarema twierdził, że to nie jest ważne. Ważna jest sztuka. To, co się przeżywa, że te wszystkie dogmaty, które są związane z precyzją poruszania, są nieważne, bo każdy temat to jest nowe zadanie twórcze. I to, myślę, było takie fajne doświadczenie, które spowodowało moje zupełnie nowe myślenie na temat teatru lalek, który kojarzył mi się z teatrzykiem dla dzieci. Bo Jarema z nami zrobił, przybliżył nam twórczość Gelderodego, robiliśmy tam na zajęciach w maskach taką sztukę Zwój jeszcze jeździec, która nie została w ogóle przetłumaczona przez Stolarka na język polski. I to były fajne doświadczenia z profesorem, który był człowiekiem naprawdę nietuzinkowym, potrafił nieźle nas krytykować i to tak dogłębnie. No mnie powiedział, że większą karierę zrobię nie jako aktor, tylko jako przyszły minister kultury w Paryżu, prawda? Takie tam bzdury opowiadał. Ale trafiając do zawodu, już wiedziałem, że ten teatr ma nieprawdopodobne możliwości. I wtedy nastąpił okres naturalnego buntu. Jako młody aktor, który trafił do teatru w Lublinie, ja się jak gdyby dusiłem w tym, co było robione wówczas w teatrze. No i starałem się jak gdyby wykraczać poza ramy, które zostały mi narzucone przez ówczesnych reżyserów. Stąd po 4 latach jak gdyby wypisałem się z zawodu aktorskiego i postanowiłem nigdy już nie wracać na drugą stronę barykady, ponieważ zdałem sobie sprawę, że w tym teatrze trzeba inaczej się zrealizować, bo mam coś innego do powiedzenia. Ale w międzyczasie zdążyłem też jako aktor odnieść tam drobne sukcesy, bo nawet na takim festiwalu w Opolu w 67 roku jakoś to, nie, w 70, nie pamiętam już dokładnie, w którym roku, grałem rolę żywoplanową w takim przedstawieniu słynnym Tryptyk Staropolski.
Bo ja tu mam dokumentację, to już mówię, 1972, czyli 72, tuż przed twoim wyjazdem,
tak,
na
zagraniczne.
Związku Radzieckiego.
Tak, no byłego Związku Radzieckiego, byłego, tak. No to też cała historia osobna, opowieść, jak ja się dostałem na te studia, bo to nie takie proste było. Ale tam na tym festiwalu otrzymałem nagrodę za rolę Epilogusa i Prologusa w tym przedstawieniu. I dane mi było współpracować z Krystyną Mazur, tą osobą, która miała przyjemność i wątpliwą przyjemność, jak mi się zwierzała, z pracy z Dejmkiem w tych wstydnych dejmkowskich przedstawieniach nad Słowem. No i Krystyna Mazur dała mi niezły wycisk i wytłumaczyła mi dokładnie, na czym polega takie prawdziwe aktorstwo, jeśli idzie o wymowę, o kształt słowa i tak dalej. Ale wypisawszy się z zawodu aktorskiego, postanowiłem zająć się reżyserią. Uzyskanie papierów wtedy i dostępu do sceny było niezmiernie trudne i skomplikowane. Nie będę opowiadał tutaj szczegółów, ale to było coś takiego, żeby ten dyplom uzyskać wtedy, w latach 70., to było prawie nie do zrealizowania. Najpierw trzeba było zdać w Warszawie egzamin, który otwierał ten przewód reżyserski, taki ogromny egzamin, który właściwie nie był egzaminem, tylko rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przez wybitnych twórców polskiego teatru, a potem trzeba było w 3 realizacje wykonać w teatrach polskich, które były przez komisję kwalifikowane do tego dyplomu. To zdaje się tylko 2 osoby w ten sposób uzyskały dyplomy w polskim teatrze. No i właśnie to skończywszy, tam przeszedłem przez tą całą pierwszą, przez ten pierwszy etap, tę komisję kwalifikacyjną i wtedy pojawiła się możliwość wyjazdu na studia. To złośliwość losu, że trafiłem do Związku Radzieckiego, bo wszystko wskazywało na to, że ja wyjadę do Pragi. Ale Czesi przypomnieli sobie 68 rok i powiedzieli, oj, na tym by się skończyło, tu mamy już Agnieszkę Holland, mamy Laco Adamika, oni to pokończą, ale Polaków więcej nie chcemy oglądać. I w ten sposób, no, ponieważ się właściwie zlikwidowałem w Polsce, no to musiałem wyjechać z tej Polski, bo nie miałem gdzie zostać. No to trafiłem do Moskwy. W Moskwie okazało się, że tam przyjmują co 2 lata na wydział reżyserii. A to był rok właśnie taki, gdzie nie przyjmowali. Ktoś się pomylił. Okazało się, że to Rosjanie się pomylili. I zaczęła się Polka, która trwała prawie 1,5 miesiąca. Wysyłano mnie do Taszkentu na studia. Do Nowego Jorku, do tego, do studia Strasberga. Tam. No cuda na kiju wymyślali Rosjanie, żeby nie przyznać się do błędu, a błysnąć, że mogą, że mają takie możliwości. A ja się zaparłem. Może trzeba było jechać do tego Nowego Jorku, do Strasburga, zamiast siedzieć w tej Moskwie, ale po 1,5 miesiąca okazało się, że załatwili sprawę i trafiłem do Leningradu
wtedy,
tak,
teraz
do Towstonogowa tam i do Michała Koralowa, który prowadził tę sekcję teatrów lalkowych. I powiem tak, przez te parę lat tych studiów wyuczyłem się zawodu. To znaczy, te studia wyglądały dziwnie, bo główny ciężar nauki polegał na tym, że trzeba było znać historię KPSS, czyli historię partii oraz ekonomię polityczną na zasadzie takiej, że jedyną słuszną ideologią jest ideologia marksistowska i tak dalej, i tak dalej.
No ale baletu ruskiego też was
Ale uczyli. czekaj, no zaraz, nauczono nas baletu. Ja mówię, że niewątpliwie osiągnięcia zawodowe Rosjanie mieli niebywałe. W tym moim instytucie na zajęcia z fechtowania przyjeżdżali ludzie z Zachodu. Gerard Filip pobierał lekcję u mojego profesora, który był szefem odruchu scenicznego i tak dalej, i tak dalej. Kuźniecowa, która jest słynna na całym świecie i wychowała całe pokolenie tańcerzy świata, była moją szefową. No, ona mi zdążyła powiedzieć, że ja wyglądam jak Quasimodo przy drążcu, jak ja szkołę musiałam odstawiać. Ale jako reżyser muszę znać wszystkie kroki, co to jest plie, grand plie i tak dalej. Tego mnie uczono. I to uczono mądrze. I w momencie, kiedy rozmawiałem z naszymi profesorami Bardinim, czy świętej pamięci też Łomnickim, dlaczego nie przenosimy tych elementów do polskiej szkoły teatralnej, żeby naszych aktorów uczyć tego zawodu, tak jak oni to uczą, no to mi Łomnicki powiedział, a synu, a kto tego będzie w Polsce uczył? No i tyle. Skończywszy to, to potem chciałem jak najwięcej reżyserować w teatrze, ale to były komunistyczne czasy i niestety partia położyła na mnie łapę i powiedzieli, że tyle na mnie wyłożyli pieniędzy i nie ma takiej możliwości, żebym nie był dyrektorem teatru. Co nie było wcale moim zamiarem. Trafiłem do Torunia, tam się pokłóciłem z władzami, po 1,5 roku trafiłem tutaj do Gdańska. Tu się też nie układało mi w latach 80. To jeszcze przed...
Jako kierownik artystyczny, tak?
Jako kierownik artystyczny tutaj byłem, ale wtedy miniatura przechodziła remont w koszmarnych warunkach na Oruni, w Domu Kultury jakiejś tam, gdzie wyganiał mnie zespół pieśni i tańca Gdańsk, taki był zespół z godzinami takimi, w baraku tutaj koło opery była pracownia i tak dalej. To nic nie można było ciekawego zrobić, a wszyscy oczekiwali ode mnie jakichś wielkich osiągnięć artystycznych. Ja się wkurzyłem, bo w takich warunkach nie sposób było cokolwiek zrobić i wypisałem się z miniatury i zacząłem swoją wędrówkę po teatrach dramatycznych, uważając, że tego, czego się wyuczyłem, to można przenieść też reżyserując porządnie spektakle dla dzieci. No i tak gdzieś tam jeszcze będąc w Toruniu to zrobiłem w Teatrze Polskim w Bydgoszczy u Grzesia Murczyńskiego Akademię Pana Kleksa, która zainspirowała potem Gradowskiego, który zrobił film, bo on tam oglądając tę moją inscenizację postanowił to wykorzystać do kina i tak dalej, i tak dalej. W lalkach zrobiłem też takie przedstawienie w Toruniu, które odniosło ogromny sukces, taki niekomercyjny, tylko ideowy. Ja zrobiłem w lalkach przedstawienie dla dorosłych, które odpowiadało na 2 podstawowe pytania. Dlaczego w lalkach? Bo w dramacie się tego nie da zrobić. Zrobiłem tam Celestynę. I ta Celestyna była pokazana jako impreza towarzysząca temu Festiwalowi Teatrów Ziem Północnych i na tę okoliczność paru dyrektorów teatrów dramatycznych no, zapragnęło ze mną współpracować. Czego efektem była moja współpraca w Twoim Olsztynie, gdzie zrobiłem tango i terrorystów.
Pamiętam. Ja wtedy kończyłam liceum, zaczynałam studia. Pamiętam terrorystów Iredniskiego. Potem nagle się okazało, że reżyser jest moim kolegą radiowym, bośmy się tutaj spotkali. To były lata 92-96. Tak, dokładnie 4 lata. Tak
tutaj
ci wypisali w biografii. Tamto to były lata 80. Tak jak już mówiłam wcześniej, 83 chyba terroryści właśnie. Ale nie chciałeś się zatrzymać, czy nie mogłeś przy teatrze, żywego planu dramatycznym?
W teatrach w 89 roku nastąpił potworny kryzys. Mianowicie dzięki działalności pani Cywińskiej teatrom odebrano po 1/3 dotacji. Wszystkie umowy, które miałem popodpisywane z teatrami, legły w gruzach, zostały wyrzucone do kosza, bo teatry nie miały kasy. I ja znalazłem się na bruku, mając umowy na często po sądach będę latał na kolegów, którzy mnie wcześniej próbowali zatrudnić. W związku z tym trafiłem tutaj do radia, bo ja po prostu nie miałem się gdzie obrócić. A jeszcze był taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że mój kolega był tutaj dyrektorem Teatru Miniatury i który mi powiedział, że nasz ten teatr jest za mały dla nas dwóch. No, krótko mówiąc, no tak jak to zwykle w życiu bywa.
Do 96 roku, a potem do 2011 to był właśnie Teatr Miniatura. Tutaj mówię już o dyrekcji.
No i ta dyrekcja, no to po prostu ona wymusiła na mnie zajmowanie się sprawami administracyjnymi w dużej mierze i uzyskiwanie przyzwoitego poziomu tego teatru, bo ja postanowiłem nie eksperymentować specjalnie. Zostawiłem malutki, wąziutki margines na jakikolwiek eksperyment, tylko uważałem, że linia repertuarowa tego teatru powinna spełniać pewne wymogi. I to była misja, w moim zdaniem, tego teatru, gdzie zacząłem realizować i realizowałem takie pomnikowe dzieła, które każde dziecko powinno znać. Jak na przykład O Środce Marysi, bajkę i tak dalej, i tak dalej. I światową literaturę też, począwszy od Świniopasa poprzez...
Doktora Dulitu jakoś.
A Dorota Dulita, ale do tego do współpracy sobie zapraszałem, myślę, takich bardzo wybitnych twórców. Andrzej Roskin tutaj u mnie reżyserował i to z dobrym skutkiem.
Piękną i bestię.
Prawda? Piękną i bestię. Nieżyjący już...
jeszcze oczywiście Pierścień
i
Róża.
I Pierścień i Róża, tak. No, nieżyjący już Zdzisław Jaskuła tutaj, bo to mój przyjaciel, to on zreżyserował tutaj aż 3 sztuki Astrid Lindgren.
Tak, Pipi.
I to Pipi,
Emila i Dzieci z Bulerby.
Dzieci z Bulerby. I to były przedstawienia, które tutaj były grane z ogromnym powodzeniem.
No, Władek Janicki, choreograf.
Władek Janicki, choreograf nieżyjący. No. Tak, 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 tu przewinęło się, no, a też Edek Ludczyn, scenografię robił, prawda, i tak dalej. Przewinęło się do kupę twórców. Ja natomiast, jak gdyby, no, zawiesiłem trochę na kołku swoje reżyserowanie i od czasu do czasu reżyserowałem. Bo po odejściu na emeryturę, no, to tak zaczęło być... Rynek się skurczył, ale jestem w zawodzie dalej i reżyseruję to tu, to tam, gdzieś raz na sezon i to z przyzwoitym skutkiem, jak się okazuje. Ja tylko mogę powiedzieć coś takiego, że ta nagroda, którą otrzymałem, usankcjonowała moje miotanie się po tym teatrze. Moje miotanie się po tym teatrze i udowadnianie, że tymi lalkami można pokazać sporo i można sporo załatwić. I to mi sprawia taką satysfakcję, ponieważ rzeczywiście, tak jak zrobiłem to w Celestynie, nie dałoby się tego spektaklu zrealizować w dramacie, w teatrze dramatycznym.
Trochę trudno by było, nie tak samo jak Dekameron Wilkowski zrobił w lalkach, inaczej by nie mógł pokazać pewnych rzeczy.
Oczywiście.
A tu można.
To nie tylko to, wiesz, Andrzej. Chodzi o metaforę. I metafora, która jest istotą teatru w ogóle, w teatrze formy, jaką jest teatr lalek, się lepiej realizuje, bo ją można pokazać tak, że się pojawia potem enta ilość interpretacji. I to jest właśnie wielkość tego teatru. Bo w dramacie, jak nie zrobisz takiej scenografii, bo czasami ona przeszkadza i trudno scenografią, bo się zabije aktora, który powinien być najważniejszy. Można robić tak, że aktor się sprowadzony jest do roli znaku i dekoracja gra. Natomiast w lalkach, lalka jak się pojawi w takim systemie dekoracji, które się ruszają i zmieniają swoje funkcje, ona tam jest, funkcjonuje i ona nie ginie. To nie jest konkurencja dla niej.
Ja tutaj mam też orędzie profesora Wiesława Hejny na Światowy Dzień Lalkarstwa w tym roku i kilka zdań sobie wytłuściłam i jedno z nich brzmi tak. Teatr lalek nie ma problemu prawdy i nieprawdy, ponieważ lalka zawsze przedstawia to, czym jest. Prawda,
tak jest.
Prawda?
Tak.
Czyli to jest zupełnie inne też bycie na scenie. Ja nie mówię, no to różne są teatry i aktor też w żywym planie może istnieć różnie, ale ten przedmiot, który bierzemy, on tutaj też mówi, czy pisze, teatr lalki istnieje od zawsze, bowiem u jego początku znajduje się przedmiot, rzecz, narzędzie lalka. Ono to ułatwiło człowiekowi komunikację i przetrwanie, a potem z pewnością okazało się przydatne do pokazania warunków tego przetrwania. No i potem w teatrze lalek obok lalki aktor i animator rozważa zakamarki rzeczywistości. Takie tutaj jest, w pewnym oddaleniu,
no, i to
od
można
lalki,
wytłumaczyć w następujący sposób. Jeśli na scenie pojawi się jakikolwiek przedmiot, to w zależności od tego, jak ten przedmiot zaczniemy ogrywać, to pokazujemy jego takie możliwości i funkcje, których by się człowiek nie spodziewał. I to jest właśnie takie podstawowe działanie dla mnie jako reżysera, żeby działać tą scenografią w ten sposób, żeby rozbudzać wyobraźnię dzieci przynajmniej, żeby po prostu nagle to, co jest oczywiste dla nich, jak oglądają, nie chcę tu używać przykładów, ale coś takiego, ja mówię abstrakcyjnie w tej chwili, że istnieje parę elementów, które tworzą jakąś całość, inaczej je poukładamy, stanowią zupełnie co innego. I tak się pojawiły spektakle w Teatrze Poznańskim, mianowicie Leokadia Serafinowicz robiła taki spektakl, na przykład Ojczyzna dla dzieci, który był afabularny, a podziałał tylko pewnymi abstrakcyjnymi przedmiotami, z których aktorzy budowali wspólnie z dziećmi pojęcia ojczyzny. Mhm. No.
Ale ja, o ile pamiętam, to ty też jako dyrektor tego teatru tutaj, no trochę się zmagając z rzeczywistością, próbowałeś przynajmniej w paru momentach jakby pokazać nam teatr animacji także dla dorosłych, teatr znaku plastycznego, prawda?
To prawda, to prawda.
Udaje się to od lat w Kwidzynie, tam jest festiwal animacji Animo Kwidzyn, ale poza tym to jest taka trochę walka z wiatrakami. Znaczy nasze najgłębsze przekonanie, że właśnie tą formą można pokazać wszystko i więcej, że to nie musi być, a nawet nie jest tylko zabawa dla dzieci. I jednocześnie jakiś totalny opór przed takim teatrem, który nawet w teatrze dla dzieci odchodzi od lalki i animacji. Chyba no, tak.
To jest osobny temat. To jest osobny temat i bardzo skomplikowany temat, dlatego że z jednej strony, jak pamiętasz, ja tutaj zrobiłem taką sztukę pod tytułem Asagao. Ja musiałem ją kończyć za kolegę, który za nie mógł, ale chciałem pokazać sztukę japońską. I okazało się, że ten spektakl no, nie był adresowany do dzieci, tylko dla młodzieży, dla dorosłych. Okazało się, czego się dowiedziałem od swojej córki, że ten spektakl miał swoich fanów w Trójce w Gdyni. I oni tu przychodzili oglądać kilkakrotnie ten spektakl po to, żeby zobaczyć, jak wygląda sztuka animacji, bo to trzech aktorów prowadziło lalkę i tak dalej.
Trzech aktorów lalki typu Bunrakowskiego właśnie.
No, bardzo trudne, skomplikowane, prawda?
Oczywiście myśmy przez tę szkołę japońską nie przechodzili i nie trzeba było 20 lat się uczyć, żeby z rączki przejść na animację głowy, tylko to było znacznie szybciej, ale faktycznie ten spektakl robił wrażenie, bo te lalki mogły wszystko. One walczyły na miecze, biły się katanami, jednocześnie jakieś tam karate, a do tego były niesamowicie wyraziste.
Tak.
One żyły. No, miało się wrażenie, że te ich twarze, te grymasy zmieniają się. Takie były pulsujące wręcz. No ale to jest też kwestia chyba...
Ja jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Że w Teatrze Lalek, który adresowany jest dla dzieci, jest widownia. I ta widownia bywa okrutna. Ponieważ dzieci jeszcze nie potrafią dokładnie kłamać jak dorośli. W momencie, kiedy im się nie podoba, to zaczynają szemrać między sobą, odwijać cukierki, wychodzić na siku, podnosi się rwetes. Natomiast w dramacie to nie wypada, w teatrze dramatycznym i siedzą ludzie i się nudzą po prostu.
Przerwie uciekają czasami.
Przerwie uciekają. A tutaj ta widownia weryfikuje od razu, czy będą zainteresowane te dzieciaki tym, czy nie. I w momencie, kiedy są zainteresowane, to ich radość jest niczym nieskłamana. I to jest miód na serce. W momencie, kiedy widzi się dzieci, które płaczą ze szczęścia i tak dalej, bo to są tego typu reakcje.
Albo krzyczą.
Albo krzyczą tak, ostrzegając bohaterów.
Oni są po prostu w szoku. Ja pamiętam taki incydent, kiedy dwójka weszła jako delegacja i kolegę, który grał tam takiego entreprenera z chórem dziewczyn występował, powiedział: my nie chcemy pana i pana chóru, chcemy Mikołajów, proszę zejść ze sceny. I on zbaraniał, nie wiedział co zrobić.
No właśnie, to są tego typu reakcje, to są właśnie tego typu reakcje i one jak gdyby no, są takim... taką siłą napędową dla mnie jako twórcy tego teatru, że gdzieś z jednej strony muszę szukać inspiracji, z jednej strony w dobrej literaturze, a w drugiej strony z dobrymi plastykami. I tutaj zawsze miałem szczęście i ile razy robiłem w teatrach dramatycznych, to również miałem to szczęście, że miałem ekipę bardzo przyzwoitych scenografów, począwszy od Władka Wigury, który był twórcą spektakli Tomaszewskiego. To taki mój przyjaciel już. Kilka bardzo fajnych przedstawień, żeśmy zrobili razem.
Gratulujemy najserdeczniej. Jak gdyby ktoś się zastanawiał w tej chwili, no dobrze, ale jak tu nie jeżdżąc po świecie zobaczyć coś, co wyreżyserował Konrad Szachnowski, to chyba wystarczy do Gdyni się wybrać, tylko trzeba wiedzieć kiedy, bo tam w Centrum Kultury Iwan Carski Syn, spektakl bardzo ważny od jakby początku, no przesadzam, że od początku, ale od tych studiów leningradzkich, prawda, od jego finału, także dla ciebie, jest grany.
No jest, tylko ja w tej chwili nie mam tu rozpiski, kiedy to jest grane, ale rzeczywiście tym spektaklem, jak gdyby rozpocząłem tym spektaklem swoją karierę, że tak powiem, reżyserską. No, że tak powiem, to dotyczy cudzysłowie karierę. No. Więc to jest spektakl, który właśnie zainspirowały mnie takie kosze, które nosili skomorochowie ruscy, grając komedię Pietruszki. I ja tych... I to był zwykle jeden facio, który by miał założony ten kosz w środku lalki i jeden gość odgrywał tymi pacynkami tego Pietruszkę i tam wszystkie te perypetie. Ja natomiast to spowieliłem. Na scenie pojawia się 7 takich koszy i jest 7 aktorów. Te kosze są poprzecinane z boku, oni sobie podają lalki, pojawiają się w różnych miejscach. I spowielenie tego spowodowało, że ta lalka wędruje w sposób taki, no, ciekawy z jednego kosza do drugiego, ale ustawiając te kosze w różne konfiguracje, budowałem w sposób umowny miejsca akcji. W momencie 2 ławki były na scenie, tylko tak je postawiłem w ten sposób, no, nogami do siebie i w formie trójkąta, było to wejście do pałacu Smoka Gorynicza. I to nie ulegało wątpliwości. I tak tym operowałem, że te 2 ławki stanowiły o wszystkich miejscach akcji. Plus ta ubogość w formie, bo tam nic więcej nie było. Jak się pojawiał las, to wystawiano las z tego. No, pacynki takie, które były, każdy miał na jednej ręce taką jakąś jodłę, prawda? I oni biegali w kółko, a facet, który jechał na koniku, stał na tej ławce i to wyglądało tak, że jedzie przez las. I tego typu efekty osiągnąłem i tym spektaklem, jak go robiłem w Łodzi, to jakieś nawet nagrody dostałem i to poważne. A tu po latach powtórzyłem.
I to można w Centrum Kultury w Gdyni. Ja szukałam, wiem, że był grany w marcu.
Był w marcu grany 2 razy chyba. Tak.
Będzie następna okazja, żeby to zobaczyć. No ale tak czy inaczej, to jest ten tytuł i to jest ten reżyser, Konrad Szachnowski. Reżyser, aktor, ale to już zarzucił dawno temu. No i przede wszystkim w tej chwili laureat, zdobywca Henryka, bardzo ważnej, prestiżowej, środowiskowej nagrody. Bardzo serdecznie dziękujemy. Adam Nalepa i Ewa Kostecka słuchali uważnie. Tak samo jak Konrad Szachnowski bardzo uważnie słuchał, jak to się tam u was kotłuje w tym BOTO. Czy z tego będą jakieś wspólne pomysły? Nie wiem, ale to skupienie po obu stronach wskazywało na to, że może coś się urodzi kiedyś tam. Zobaczymy, prawda? Na razie bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
Krystyna Stańko już się przygotowuje do swojej audycji. Za moment powita państwa w studiu. No za dobry moment, bo najpierw 4 minuty, potem będzie serwis i potem rozpocznie się jej spotkanie ze słuchaczami, na które już teraz zapraszamy.